Więc kontynuujemy psalm 23, więc przeczytajmy jeszcze raz ten psalm. Psalm 23, psalm Dawida. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pasie mnie na zielonych łąkach, prowadzi na spokojne wody. Orzeźwia moją duszę, a ze względu na swoje imię idzie przede mną ścieżkami sprawiedliwości. I choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci, zła się nie przestraszę. Przecież Ty jesteś ze mną. Twoja laska i twój kij są mi źródłem pociechy. Zastawiasz przede mną stół na oczach moich wrogów. Namaszczasz olejkiem mą twarz, a mój kielich już pełniejszy być nie może. Tak, Twa dobroć i łaska nie odstąpią mnie na krok przez resztę dni mego życia. I zamieszkam w domu Pana na długo. To jest Boże Słowo. Tydzień temu, tylko przypomnę króciutko, że skupiliśmy się na pierwszym wersecie. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. I zobaczyliśmy, kim dla Dawida jest Pan. Zobaczyliśmy, że dla Dawida Pan jest pasterzem, jego pasterzem. A to oznacza kilka rzeczy, że jest zwierzchnikiem, że jest tym, który go prowadzi. Jest tym, któremu Dawid ufa i któremu Dawid się poddaje. Ale też zobaczyliśmy, kim dla Pana jest Dawid w tym psalmie. Tak? Relacja zawsze jest w dwie strony, nie tylko w jedną. Więc tutaj jest Pan, Dawid mówi, że Pan jest jego pasterzem, a Pan mówi, że Dawid jest jego owcą, że jest zależny od niego i tak dalej. I też zobaczyliśmy, że jakim pasterzem jest Pan? Na podstawie tego stwierdzenia Dawida, że niczego mu nie braknie, no zobaczyliśmy, że Pan jest dobrym pasterzem. Ale też zobaczyliśmy, co to znaczy, że mu niczego nie braknie, że nie chodzi tutaj o błogosławieństwo finansowe, jak to byśmy chcieli, żeby tak było. Tak? Niektórzy właśnie w to stwierdzenie niczego mi nie braknie wczytują błogosławieństwo finansowe, ale tam tego nie ma. Nie o to chodzi. Pan jest błogosławieństwem Dawida, można powiedzieć. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj kontynuowali ten psalm i skupili się na wersetach 2 i 3. Pasie mnie na zielonych łąkach, prowadzi nad spokojne wody, orzeźwia moją duszę, a ze względu na swoje imię idzie przede mną ścieżkami sprawiedliwości. Więc co takiego robi Pan jako pasterz Dawida? Co takiego robi Pan, który jest pasterzem Dawida, że niczego Dawidowi nie braknie? I tutaj Dawid wymienia różne rzeczy. I po pierwsze, Dawid mówi, że Pan pasie mnie na zielonych łąkach. I prawdopodobnie każdy z nas ma jakiś obraz tego, na czym polega pasterstwo, ma jakieś tam pojęcie, na czym polega wypasowiec i prawdopodobnie mamy ten nizinny obraz, gdzie owce nie są popularnym zwierzęciem tutaj na nizinach. Oczywiście zdarzają się, ale nie są tak popularnym zwierzęciem w naszym kraju. Być może więcej w górach jest zainteresowania owcami, ale tutaj na nizinach nie bardzo. W związku z tym prawdopodobnie nasze wyobrażenie jest kreowane poprzez różne zdjęcia, obrazy, które się pojawiają w internecie, czyli mamy zieloną łąkę w górach i stadko owiec i ona się tam pasie. I być może jest jeszcze ogrodzone, tak, i ma swój wodopój i w zasadzie z tego pastwiska się nie rusza przez większą część roku. Na zimę schodzi tam do zagrody, tak, bo zima, ale przez większą część roku to siedzi na tym pastwisku i ma wszystko zapewnione. Nawet pasterza nie potrzeba, bo jest zagrodzone, wszystko jest bezpiecznie. Tyle, że to jest, można powiedzieć, nasz nizinny obraz, który niewiele ma wspólnego z tą rzeczywistością, która była w Izraelu czy w ziemi Kanaanu. No, ale tutaj mówię o ziemi Izrael. Pasterstwo w tamtym regionie, w tamtym klimacie, w tamtym obszarze geograficznym wygląda trochę inaczej niż to, jak nam się tutaj wydaje. I żeby to zobrazować, żeby to zobaczyć, to chciałem, żebyśmy przeczytali fragment pisma, który mam nadzieję trochę nam zobrazuje, czym było pasterstwo w Izraelu, czy w ziemi Kanaanu, czy tamtego regionu. Przeczytajmy pierwszą Księgę Mojżeszową, 37 rozdział, wersety od 12 do 17. Kiedyś bracia Józefa poszli paść owce swego ojca aż do Sychem. Wtedy Izrael przywołał swego syna. Twoi bracia, powiedział, pasą owce w Sychem. Chciałbym cię do nich posłać. Chętnie pójdę, zgodził się Józef. Dobrze, idź tam, mówił dalej ojciec. Zobacz, jak się mają twoi bracia. Dowiedz się, czy ze stadami wszystko w porządku i wracaj z wiadomościami. Wyprawił Józefa od siebie z doliny Hebronu i Józef przybył do Sychem. Gdy szukając braci, błądził po okolicznych polach, spotkał go jakiś człowiek. Czego szukasz? Zapytał. Szukam moich braci, wyjaśnił Józef. Powiedz proszę, gdzie oni pasą? A ten mu odpowiedział, stąd już odeszli. Słyszałem, jak mówili, chodźmy do Dotanu. Józef poszedł więc dalej i znalazł swych braci w Dotanie. Czyli już widzimy, że jest jakaś podróż, tak? No ale żeby to bardziej zobrazować, to zobaczmy, jaki dystans ci bohaterzy tej historii pokonali. Więc wyruszyli z Hebronu, dolina Hebronu. Tutaj mieszkał Jakub ze swoją rodziną i dotarli do Szechem, do Sychem. A z Sychem dotarli do Dotanu. Czyli jeżeli byśmy zmierzyli odległość tak w prostej linii z Hebronu do Dotanu, to jest około 200 kilometrów. Sam ten odcinek z Sychem do Dotanu to prawdopodobnie około 50 kilometrów. Więc pasterstwo to nie tylko wyjście na łączkę, na górę, prawda, w pobliżu. To jest chodzenie z tymi owcami, to jest wypasanie ich i podróżowanie na dalekie odległości nawet. W poszukiwaniu odpowiednich pastwisk. Tak więc, co nam to pokazuje? Pokazuje nam to, że wypas owiec wiązał się z przemieszczaniem się w różne miejsca. Owce nie spoczywały tylko w jednym miejscu. One po prostu się przemieszczały, czy też całe stado było przemieszczane z jednego miejsca na drugie. Czyli można powiedzieć, że była to pewnego rodzaju pielgrzymka, podróż z jednego miejsca do drugiego, naznaczona różnymi przystankami, a tymi przystankami były pastwiska. Dlatego Dawid napisał, że Pan pasie go na zielonych pastwiskach. Nie na pastwisku, ale na pastwiskach. Tak? Pan Bóg prowadzi Dawida z jednego miejsca do drugiego, z jednego pastwiska na inne pastwiska. Jakie te pastwiska są? No zielone. Są to zielone łąki. A to wskazuje, że są to pastwiska obfite w pokarm. Jest tam trawa, są różne zioła, są łąki, więc owce mają to, co najlepsze. Bo owcom trzeba zapewnić najlepszy pokarm. I Pan jako pasterz ten najlepszy pokarm swoim owcom zapewnia. Nie dostarcza byle czego, żeby tylko te owce się najadły, żeby zapełnić swoje brzuchy, ale dostarcza, czy prowadzi je do obfitych łąk, do łąk obfitujących w najlepszy pokarm i tym najlepszym pokarmem te owce się żywią. Drugi punkt. Prowadzi nad spokojne wody. Więc owce oprócz pokarmu potrzebują do życia czego? No wody. Tak, bez wody nie ma życia, to doskonale wiemy. I odpowiedzialnością pasterza jest owcom tę wodę zapewnić. Dlatego Pan prowadzi swoje owce nad spokojne wody. A jeżeli owce pasą się na zielonych pastwiskach, to znaczy, że w okolicy musi być dostatek wody. Bo wiemy, że jeżeli nie ma dostatku wody, a jest gorąco, to trawa wysycha. Wszystko wysycha generalnie. A skoro są to zielone łąki, to znaczy, że w okolicy musi być obfitość wody. Ale można by zapytać, co to są te spokojne wody? Czy są to rzeki, które płyną sobie spokojnie i z których piją owce? No znowu, bo to jest takie nasze, można powiedzieć, europejskie wyobrażenie. Więc zobaczmy, co mówi Pismo. To jest kolejna historia ze Starego Testamentu. Pierwsza Mojżeszowa 29, werset 1-3. I podniósł Jakub swe nogi i poszedł do ziemi wschodu. I spojrzał, a oto w polu studnia. I oto leżą tam przy niej trzy stada owiec, gdyż z tej studni pojono stada. Na otworze zaś studni spoczywał wielki kamień. A gdy zebrały się tam wszystkie stada, odsuwano kamień z nad otworu studni i pojono owce, po czym znów kładziono kamień na otwór studni na jego miejsce. Więc studnia była zabezpieczona, żeby czasem coś do niej nie wpadło, jakieś zwierzę nie wpadło i po prostu skaziło wodę. Więc trzeba było ją zabezpieczać. Woda jest bardzo cennym źródłem na Bliskim Wschodzie. Generalnie, ale jaki mamy obraz, co się dzieje przy tej studni? No mamy trzy stada owiec i co one robią w tym czasie? Tak, jest czas oczekiwania, aż wszystkie stada się zejdą, wszyscy pasterze przyjdą i wtedy razem te owce będą pojone. Ale w międzyczasie, w oczekiwaniu, to te owce sobie spokojnie leżą i czekają na odpowiedni czas. Więc leżały sobie w spokoju i w tym sensie możemy powiedzieć, że były to wody spokoju. Ale do tego obrazu można dodać jeszcze jeden obraz, czy jeszcze jedną historię ze Starego Testamentu. Druga Mojżeszowa, drugi rozdział, wersety od 16 do 17. Kapłan Midianitów miał zaś 7 córek. Przychodziły one do studni, czerpały wodę, napełniały koryta i poiły owce swego ojca. Kiedy jednak zjawiali się inni pasterze, odpędzali je. Tym razem Mojżesz wstał, przyszedł na pomoc kobietom i napoił ich owce. Więc woda jest bardzo cennym zasobem, szczególnie w krajach, gdzie tej wody brakuje, gdzie tej wody jest niewiele. Woda oznacza przetrwanie, a to też może prowadzić do walki o zasoby. I tutaj widzimy taką walkę o zasoby. Silniejszy odpędza te, które są słabsze. Tak, silniejsi pasterze odpędzili córki kapłana Midianitów, teścia późniejszego Mojżesza. Więc spokojne wody to takie wody, gdzie nie ma niebezpieczeństwa, że przyjdzie ktoś, kto przegoni pasterza z jego owcami. Spokojne wody to takie wody, gdzie jest bezpiecznie. A jeśli pojawia się ktoś, kto chce najpierw napoić swoje owce, to Pan, czyli pasterz, postępuje jak Mojżesz. Więc owce nie muszą się martwić o wodę, ponieważ ich pasterz, Pan im ją zapewni. Dlatego są to wody spokoju. I do takich wód Pan prowadzi swoje owce każdego dnia. Kolejny punkt. Orzeźwia moją duszę. Co to znaczy, że Pan orzeźwia moją duszę? No to słowo orzeźwić można też przetłumaczyć jako odnowić. A moją duszę można oddać jako mnie, tak? To jest, jeżeli jest mowa o mojej duszy, to jest mowa o mnie. Czyli Pan pasterz odnawia moją duszę, odnawia mnie. Ale w jakim sensie odnawia? W jakim sensie orzeźwia swoją owcę, czy duszę swojej owcy? Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę wędrówkę owiec, podróżowanie w trudnym klimacie, w trudnym środowisku, można powiedzieć, to pomocna będzie tu historia Jakuba, który spotkał się ze swoim bratem Ezawem. Więc znowu przeczytajmy kolejną historię. W końcu Ezaw wezwał: ruszajmy, ja pójdę przed tobą. Jakub jednak zauważył: mój pan wie, że moje dzieci są wciąż mało wytrzymałe. Muszę też uważać na owce i krowy, które karmią swoje młode. Jeśli przez jeden dzień zmusi się je do zbyt wielkiego wysiłku, trzeba się liczyć z tym, że padnie całe stado. Niech mój Pan rusza przodem przed swym sługą. Ja pociągnę powoli, w tempie stad oraz dzieci, które mam ze sobą, aż dotrę do mojego Pana, do Seir. Ezaw chciał szybko wybrać się w drogę do swojego domu. Tak, bracia się długi czas nie widzieli, więc chciał go tam, Eza chciał zabrać Jakuba do swojego domu, żeby się cieszyć jego powrotem, ale Jakub jako, można powiedzieć, rasowy pasterz, wysezonowany pasterz, nie chciał tego zrobić. Nie chciał szybko udać się do domu Ezawa. Dlaczego? Bo wiedział, że taka szybka podróż wykończyłaby jego stada. Takie tempo oraz dystans, jaki trzeba było przemierzyć, wykończyłyby te zwierzęta, szczególnie te najsłabsze. I niebezpieczeństwo było takie, że całe stada jego mogły paść. Dlatego dobry pasterz, czy Jakub jako dobry pasterz, pilnował tego, żeby te stada, żeby jego stada poruszały się w ich własnym tempie. Więc kiedy Dawid mówi, że Pan, który jest jego pasterzem, odświeża jego duszę, to generalnie mówi, że Pan dba o to, aby jego owca była pełna sił, aby siły tej owcy każdego dnia były odnowione, żeby mogła kontynuować tą swoją podróż. Gdyby ta podróż w ciągu jednego dnia była zbyt wielka, zbyt wymagająca, to ta owca mogłaby paść po drodze. Mogłaby zginąć z wyczerpania, mogłaby na przykład zachorować z wysiłku jakiegoś, czy osłabnąć i w konsekwencji paść. Dlatego pasterz bierze pod uwagę osobistą sytuację każdej swojej owcy i dostosowuje sposób jej prowadzenia, sposób jej wypasania. W zależności od osobistej sytuacji owcy pasterz dobiera drogę, dystans, jaki z nią przejdzie. I dobry pasterz będzie wiedział, ile każda z jego owiec będzie w stanie przejść. Czy całe jego stado, ile będzie w stanie przejść. Dlatego też musi zapewnić im odpoczynek, żeby te owce mogły do następnego dnia odpocząć, zregenerować się, nabrać sił, żeby mogły przejść z jednego miejsca do drugiego. I żeby miały siły na tę podróż. Więc trzeba dawkować. I w tym sensie Dawid mówi o tym, że Pan odświeża jego duszę, regeneruje, odnawia jego siły, żeby mógł każdego dnia kontynuować podróż. I po czwarte, ze względu na swoje imię idzie przede mną ścieżkami sprawiedliwości. Osobiście wolę bardziej, czy dosłowne tłumaczenie tego wersetu, które brzmi: prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na swoje imię. Przepraszam, nie mam tego wyświetlonego. Prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na swoje imię. Pan idzie przed swoją owcą, ale w sensie, że ją prowadzi, że jej przewodzi. Dawid mówi nam, że ze względu na swoje imię, to znaczy ze względu na to, kim jest i jaki jest. To, kim jaki jest i kim jest Pan, ma swoje odzwierciedlenie w ścieżkach, jakimi prowadzi swoją owcę. Dlatego Dawid mówi o ścieżkach sprawiedliwości. Ale co to są te ścieżki sprawiedliwości, którymi prowadzi Pan Dawida? No zobaczyliśmy do tej pory, że Pan, który jest pasterzem, prowadzi Dawida, czy swoją owcę, na różne zielone pastwiska. Prowadzi do spokojnych wód, prowadzi do regeneracji, sił do odpoczynku. To zna to wszystko, co Pan robi, jest dobre dla Dawida. Więc pasterz, żeby prowadzić swoje owce, musi doskonale orientować się w terenie. Musi znać wszystkie ścieżki, ponieważ jest to podróż z jednego pastwiska do drugiego. W międzyczasie trzeba napoić owce, w międzyczasie gdzieś trzeba się zatrzymać na odpoczynek i tak dalej. Więc trzeba znać doskonale teren, trzeba znać wszystkie ścieżki. Z owcami nie można sobie pozwolić na zabłądzenie w terenie, gdzieś tam na pustyni, bo po prostu można zginąć. Całe stado może zginąć razem z pasterzem, jeżeli on zabłądzi. Więc tutaj pasterz nie może sobie prowadzić swoich owiec dokądkolwiek mu się spodoba. On musi znać ścieżki, które prowadzą do właściwych miejsc. I tymi ścieżkami, tymi właściwymi ścieżkami prowadzi swoje owce w te najlepsze miejsca, gdzie są zielone łąki, gdzie są wody spokojne, gdzie mogą w spokoju odpoczywać czy regenerować się. Dlatego te ścieżki sprawiedliwości można określić jako właściwe ścieżki. Pan prowadzi Dawida właściwymi ścieżkami. Gdziekolwiek by Pan nie szedł, ten pasterz, który jest z przodu, dokądkolwiek by nie poszedł, to jego ścieżki będą właściwe. To znaczy, że Panu nigdy nie można zarzucić, że swoją owcę prowadzi niewłaściwą ścieżką, czy niewłaściwymi ścieżkami. Ze względu na to, kim Pan jest, jego ścieżki są zawsze właściwe. Dlatego Dawid jako Boża owca jest wypasany na zielonych pastwiskach, które są obfite w pokarm. Jest prowadzony do spokojnych wód i znajduje odpoczynek, żeby się zregenerować przed kolejnym dniem. Ta podróż nie jest uciążliwa dla Dawida. W takich okolicznościach wszystkie ścieżki Pana są ścieżkami sprawiedliwości, są właściwymi ścieżkami. Ponieważ Pan jest Bogiem, to Jego ścieżki są najlepsze, a tym samym są właściwe dla owiec. I kilka słów zastosowania. Dawid pokazuje nam, jak traktowany jest przez Pana, który jest jego pasterzem. Jaki charakter Boga nam się z tego wyłania, z tego, można powiedzieć, obrazu, który Dawid nam maluje przed naszymi oczami. Jak Pan traktuje swoje owce? No Dawid mówi nam, że Pan traktuje go bardzo dobrze. To znaczy, że Bóg musi być dobry. Jeżeli ktoś działa, postępuje w sposób dobry, znaczy, że musi być dobry. Tego uczy nas Pan Jezus. Pan Jezus mówi, że dobre drzewo wydaje dobre owoce, natomiast złe drzewo wydaje złe owoce i że dobre drzewo nie może wydawać złych owoców i na odwrót, złe drzewo nie może wydawać dobrych owoców. Więc jeżeli Pan, który jest pasterzem Dawida, wydaje dobre owoce, to musi być dobry. To musi być dobry. Patrząc na to, co Dawid napisał, widać, że Pan robi wszystko z myślą o swoich owcach. Pan robi wszystko, co jest najlepsze dla jego owiec. Więc to, jak Pan postępuje z Dawidem, odzwierciedla charakter Boga. I w ten sposób możemy wiedzieć, że Pan jest dobrym pasterzem. Ale tu może pojawić się pytanie, więc dlaczego ludzie mówią, że Bóg jest surowy, wręcz okrutny? Bardzo często ludzie wyobrażają sobie Boga jak takiego Zeusa, który siedzi na Olimpie i tylko patrzy dookoła, komu by tutaj piorunem przywalić. Dlaczego tak jest, że ludzie mają takie wyobrażenie Boga? Najprościej mówiąc, mają takie wyobrażenie Boga, ponieważ nigdy Go nie poznali. Ponieważ nie znają Boga. Psalmista zachęca nas. W psalmie 34, w 9 wersecie. Skosztujcie i przekonajcie się, że Pan jest dobry. Szczęśliwy ten człowiek, który w nim szuka schronienia. Skosztujcie i przekonajcie się, że Pan jest dobry. Żeby przekonać się, czy jakiś owoc jest dobry, smaczny, to trzeba go obejrzeć. I po wyglądzie już wiemy, jak on smakuje. Jeżeli wygląd jest dobry, to i smak musi być dobry. A jeżeli wygląd jest zły, to i smak będzie dobry. To będzie zły, przepraszam. Czy tak jest? Nie. Tutaj was podpuszczam. Tak nie jest. Przysłowie czy powiedzenie mówi: nie oceniaj książki po okładce. Więc możemy to zastosować do owocu. Nie oceniaj owocu po tym, jak wygląda. Bo czasami owoce, które wyglądają najgorzej, smakują najlepiej. Daktyle. Nie wiem, czy widzieliście daktyle. No nie są szczególne. Brązowe, prawda? No nie są atrakcyjne, ale są bardzo słodkie. Rodzynki na przykład. Pomarszczone, brązowe, twardawe, prawda? Ale jak się je spróbuje, to są słodziutkie, są dobre. Więc nie po wyglądzie oceniamy, czy coś jest dobre, ale oceniamy po tym właśnie, kiedy skosztujemy, kiedy możemy spróbować własnym językiem. Tak samo jest z książką. Najpierw musimy ją przeczytać, żeby móc ją ocenić. Więc jeśli ktoś mówi, że Pan nie jest dobry, to znaczy, że nie skosztował jeszcze i nie przekonał się, że Pan jest dobry. Natomiast ten, który to zrobił, czyli Dawid, a on na własnej skórze przekonał się, jaki jest Pan. Mówi nam, że Pan jest jego pasterzem, niczego mu nie braknie, że Pan jest dobry. Więc jeśli się jeszcze nie przekonałeś o dobroci Pana, to zachęcam cię dziś, abyś odłożył na bok swoje uprzedzenia czy swoje stereotypy, jakie posiadasz odnośnie Boga, i żebyś podjął wyzwanie, aby skosztować i przekonać się samemu na własnej skórze, że Pan jest dobry. Jak to zrobić? Przez Pana Jezusa Chrystusa, poznając Jezusa z Nazaretu. On jest obrazem Boga niewidzialnego, więc kiedy widzimy Jezusa, kiedy widzimy, jak On działa, kiedy poznajemy co, to wszystko, co powiedział, co zrobił, wtedy poznajemy Boga, bo jaki jest Ojciec, taki jest Syn. Poznając Jezusa, poznajesz, jaki jest Ojciec. I do tego chcę nas zachęcić, żeby poznawać Syna. Bo kiedy poznajemy Syna, czy poznamy Syna, to też poznamy Ojca. I Ojca możemy poznać tylko i wyłącznie poprzez Syna, który nam Go objawia. A co widzimy, gdy patrzymy na Jezusa Chrystusa, który jest naszym Panem? Bo tak uważamy, że Jezus jest naszym Panem. Pan Jezus mówi o sobie, że jest dobrym pasterzem. Czy to działanie Pana, którego doświadczył Dawid, tych zielonych łąk, spokojnych wód, odświeżenia, tego prowadzenia właściwymi ścieżkami, czy też odnosi się do nas? Czy my też możemy o czymś takim powiedzieć, że to jest nasze doświadczenie, nie tylko Dawida, ale nasze? Otóż Pan Jezus powiedział tak. Czytamy o tym w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, w 10 wersecie. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w całej pełni. To określenie w całej pełni dosłownie można przetłumaczyć jako w obfitości. Jezus jest pasterzem, który przyszedł, aby jego owce miały życie i miały je w obfitości. To znaczy, że Jezus daje swoim owcom życie, które jest życiem wiecznym. To jest życie obfite, tak, jak ma się życie wieczne. Ale też sprawia, że jego owcom niczego nie brak. A jeśli nie brak im niczego, to znaczy, że pasie je na zielonych łąkach, że prowadzi je do spokojnych wód, że odświeża ich duszę oraz ze względu na swoje imię prowadzi je ścieżkami sprawiedliwości. Niczego im nie brak, jednym słowem. Mają życie wieczne i życie w obfitości. I krzyż Pana Jezusa Chrystusa pokazuje nam właśnie, jak bardzo, jak dobrym jest On pasterzem, ponieważ ten krzyż pokazuje nam, że Jezus położył swoje życie, oddał swoje życie jako ofiarę za nasz grzech, po to, żeby Jego owce właśnie mogły mieć to życie wieczne i mogły doświadczać tych zielonych łąk, zielonych pastwisk, spokojnych wód, odświeżenia i prowadzenia właściwymi ścieżkami. I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć. Są ludzie, którzy żyją w przekonaniu, że w Biblii jest dwóch bogów. Jest Bóg Starego Testamentu i Bóg Nowego Testamentu. I ci dwaj bogowie różnią się od siebie. Bóg Starego Testamentu jest Bogiem surowym, który bez żadnego miłosierdzia surowo karze najmniejszy występek człowieka. Z kolei Bóg Nowego Testamentu jest Bogiem łaskawym i miłosiernym. Jest Bogiem, który przebacza grzesznikowi i przyjmuje go do siebie. Tyle, że takie postawienie sprawy, czy takie zrozumienie jest kompletnym wypaczeniem tego, co Pismo Święte nam mówi. Jest niewłaściwe, jest niezgodne z rzeczywistością. Pan, Bóg, o którym mowa w Starym Testamencie, jest takim samym Bogiem w Nowym Testamencie. Tu się nic nie zmieniło. Nie ma dwóch bogów. Jest tylko jeden Bóg. Pan. I w obu księgach Biblii jest to ten sam Bóg. Pan, o którym mówi Dawid w Starym Testamencie, jest takim samym Panem, o którym mówią apostołowie w Nowym Testamencie. Co do charakteru, on się nie zmienił. On jest taki sam. Jest jeden Bóg. W Piśmie Świętym jest tylko jeden Bóg, który jest w trzech osobach. Ojciec, Syn i Duch Święty. I ten Bóg jest dobry. Tutaj Pismo Święte jest konsekwentne. I widzimy Boga w Starym Testamencie, o którym Dawid mówi, Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. I widzimy, że dzięki Jezusowi, dzięki temu, co Jezus dokonał na krzyżu, Jego owce mogą powiedzieć, Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Bo to jest ten sam Pan, ten sam pasterz. Także dziękujmy naszemu Panu za Jego dobroć, za to, że wiernie i dobrze sprawuje swoją opiekę nad owcami, swoją służbę nad owcami. Dziękujmy Panu za Jego dobroć, że prowadzi nas na zielone łąki, że do wód spokojnych nas też zaprowadza, że odświeża, odnawia nasze siły i Jego ścieżki są zawsze właściwe i tymi ścieżkami właściwymi nas prowadzi. Więc dziękujmy za Jego dobroć każdego dnia i wywyższajmy Go, bo On jest godzien. Jego dzieła pokazują, że On jest godzien wszelkiej czci, wszelkiej chwały. Amen.